Zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest dzisiaj Andrzej Ballo, poeta, prozaik, dramaturg, scenarzysta i autor tekstów piosenek. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz pierwszy w tej audycji i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I też proszę pozwolić, że podzielę się ze słuchaczami tym, czym podzieliłam się z panem, jak się umawialiśmy na tę rozmowę. I też przed chwilą, przed nagraniem, po raz pierwszy tak bliżej skłoniło mnie do zgłębienia pana twórczości to, że przeczytałam pana recenzję na tomiku wierszy Moniki Gawlińskiej. Potem trochę poszukałam, gdzieś tam, tak jak panu powiedziałam, obijało mi się pana nazwisko nie o uszy, a o oczy. No ale oczywiście potem zgłębiłam więcej. No i tak to nas zaprowadziło do tej dzisiejszej rozmowy, do której jeszcze bardziej się musiałam przygotować, poczytać jeszcze pana twórczość, dowiedzieć się, co pan robi. No i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie to długa i wyczerpująca rozmowa, bo z człowiekiem, który robi tyle rzeczy, nie może być chyba inna.
No nie wiem, robię to, co potrafię najlepiej, to, co zawsze chcę przede wszystkim. Nie lubię musieć. To jest chyba istotne w życiu każdego twórczego człowieka. Oczywiście nie tylko artysta może być twórczy. Przestępcy mogą być twórczy, murarze, piekarze i tak dalej. Sztuka nie ma monopolu na twórczość.
Tak, w każdym fachu tej kreatywności się trochę przydaje.
No, starożytni Grecy inaczej pojmowali sztukę niż my współcześni. I stolarz był artystą, krawiec i tak dalej. I ja myślę, że wrócimy chyba do tej zacnej idei.
No teraz popularne są takie torty, czy też ciasta na różne okoliczności, typu urodziny, wesele, chrzciny. I proszę sobie pomyśleć, co by było, gdyby taka osoba nie była kreatywna, która robi takie ciasta, torty. No ja bym nie potrafiła, bo nie jestem chyba aż tak kreatywna.
No ja taki tort dostałem właśnie na 55. urodziny. Tort w kształcie moich dwóch książek. Cygara i filiżanki z espresso do pio.
To trzeba umieć wykonać, prawda?
Maestria, tak.
Maestria, tak. No dobrze, zanim przejdziemy do clou tej rozmowy, czyli do pana najnowszej książki, to proszę pozwolić, że zapytam o to, czy te wszystkie rzeczy, którymi się pan zajmuje, no bo poeta, prozaik, to się kręci w obrębie literatury. Gra pan też na gitarze. Pisze pan teksty artystom, piosenkarzom, piosenkarkom. Pisze pan też przedstawienia teatralne. Czy to się w pana życiu jakoś wykluwało krok po kroku, czy tak po prostu jak to się stało, że aż tyle rzeczy?
Ja zawsze chciałam zostać pisarzem. To nie były marzenia, bo między chęcią a marzeniem jest kolosalna różnica. Jak to mawiał Lec, i z marzeń można zrobić konfitury, potrzebne są tylko owoce i cukier. Marzenia są troszeczkę asekuranckie. Ja po prostu chciałem zostać pisarzem i to bardzo dobrym. Zawsze mi imponował Hemingway z tą swoją męskością, z tą taką dewizą, której jestem wierny do dzisiaj, że prawdziwy pisarz może pisać tylko o tym, co przeżył. Bo tak naprawdę człowiek nie wie, ile jest wart, jak się nie wystawia na próby, tym bardziej artysta. Artysta taki wyalienowany od świata, od bodźców, od jakichś stresorów, no, pisze jakieś takie landrynkowe, dość płaskie rzeczy. I ja o tym marzyłem, ale jakieś koleje losu mnie od tego odwodziły. Zaczynałem od jakichś esei filozoficznych, które gdzieś tam w przypływie awantur, niekoniecznie fizycznych, ale jakichś takich zawirowań gdzieś zniszczyłem. Ale potem po iluś latach wróciłem do tego. Zresztą nie jestem z wykształcenia filologiem i także warsztat literacki zdobywałem czytając sporo. Zawsze przypominam w tym miejscu dewizę Iwaszkiewicza, że żeby napisać jedną książkę, trzeba przeczytać 1000 innych. I ja myślę, że to jest bardzo cenne. Myślę, że sporo współczesnych pisarzy, a zwłaszcza pisarek, zapomina o tym. Piszą książkę jedyną i ta jest jedyną książką przeczytaną chyba. Ale no, nie chciałbym tutaj być cyniczny i posądzony o jakiś antyfeminizm, ale no, coś w tym jest chyba.
Tak, ja te słowa zawsze przekuwam też na dziennikarstwo, ponieważ jestem z wykształcenia dziennikarką i zawsze mówię, że trzeba przeczytać dużo więcej artykułów niż ten zanim się właśnie napisze ten swój jeden chociażby. Myślę, że to też się w tym fachu może sprawdzić.
No ale to też jest rodzaj pokory intelektualnej. Pokora intelektualna to jedyny rodzaj pokory, który uznaje. Pokora intelektualna pozwala na to, żeby się czegokolwiek nauczyć. A tym bardziej, jeżeli to coś robi z pasją tak zwaną. Pasja to jest dociekliwość, poszukiwanie też, a nie tylko zwracanie się uwagi na własną twórczość. Trzeba też się porównywać, próbować, szukać i tak dalej.
A te rejony muzyczne? Gra na gitarze, współpraca też z muzykami?
No nie wiem, pisałem chyba o tym właśnie w Made in Roland. Nie przypominam sobie, bo nie znam swoich dzieł dość dobrze. Nie znam żadnego swojego wiersza na pamięć, oprócz tego najkrótszego. Ale mój ojciec powtarzał za Einsteinem, że muzycy to idioci i jakoś nie chciałem mu wierzyć. I troszeczkę się wstydziłem grać na gitarze. No ale z biegiem lat przyznaję i Einsteinowi, i Irlandowi rację. Ja myślę, że jako Słowianie nie mamy tego dygu do muzyki rozrywkowej. Murzyn już idzie i swinguje. My możemy tylko, jesteśmy świetnymi odtwórcami. O, tak. O tym rozmawialiśmy przed audycją.
Ale słuchacze nie słyszeli, chociaż...
Kto wie? W tym kraju wszystko ma uszy.
Tak. Dobrze, no właśnie, wspomniał pan już ten tytuł Made in Roland. Taki tytuł, który kojarzy nam się z tym, co zawsze jest napisane na produktach, czyli Made in gdzieś tam. No cóż, książka o relacji pana z ojcem. Muszę przyznać, że nastroje w niej są różne, ale pozwoli pan, że zacznę od tego, od takiej osobistej refleksji, która chyba nie jest odkryciem, że ponieważ będziemy pewnie jeszcze mówić o formie, ale jej częścią jest jakby, jest to taka literatura epistolarna w dużej mierze, ta książka.
Tak, no to jest taki pomysł. Ja nie lubię w ogóle linearnych konstrukcji. Moja pierwsza powieść, Dowód notologiczny, też była nielinearną taką do końca przynajmniej konstrukcją. I ja myślę, że taka biografia typowa, standardowa nie pasowałaby do osobowości mojego ojca. A ja myślę, że to też jest powiastka filozoficzna jakiegoś rodzaju. Relacja syn-ojciec jest tylko pretekstem tutaj. Chciałem w jakiś sposób pokazać tu swoje poglądy na życie, na sztukę, poglądy ojca też oczywiście, który był wielkim estetą i całkowicie ten jego estetyzm podzielam i kontynuuję. Chciałem dać jakiś taki wyraz tej właśnie postawie, prymacie estetyki nad etyką, nad innymi kwestiami. Mój ojciec żył tak, jak chciał. No. To się rzadko zdarza. Uczynić ze swojego życia dzieło sztuki, no, to już jest coś.
Był architektem. Przewija się często taka scena siedzącego, pana ojca siedzącego za stołem kreślarskim, ale muszę przyznać jako czytelniczka tej książki, że pomimo, że jest to taka dziedzina życia raczej ścisła, można powiedzieć, to pana ojciec musiał być humanistą, bo to widać po prostu po tej książce. Nie chodzi mi tylko o czytanie, o znajomość literatury, nie wiem, malarstwa, czegokolwiek, ale też o wartości takie życiowe, humanistyczne, prawda?
Ja myślę, że estetyka czy estetyzm jest chyba bardzo taką humanistyczną i humanitarną wartością. To mi najbardziej w ojcu imponowało. Ja myślę, że męskość jest bardzo estetyczna. Tej męskości teraz jest jakby mniej. Generalnie estetyki jest mniej, a jeszcze pomniejszona jest o ten właśnie brak męskości. Zazwyczaj estetykę kojarzy się z kobietami, z jakąś zmysłowością. Ale taki ostry rys, takie kontury no, należą do prawdziwych mężczyzn.
Co jeszcze pan ojcu zawdzięcza? Co jeszcze ukształtowało pana z jego jakby... z jego życia, z tego, co panu przekazywał. O czym może pan oczywiście powiedzieć?
No mój ojciec kiedyś podsunął mi pierwszą książkę, którą przeczytałem. To była książka Giovanni Papiniego, chyba Michała Anioła, Żywot własny. Jak się potem okazało, Giovanni Papini był też poetą. I wydawało mi się, iż ta postać Michała Anioła, wtedy miałem, nie wiem, z 10 lat może, że była postacią legendarną, mityczną. Niemożliwe, żeby taki człowiek dokonywał takich rzeczy. Młody nastoletni, czy jeszcze wręcz dzieciak, ma inny ogląd świata. Nie wydawało mi się, że tak można. Także to zrobiło na mnie duże wrażenie. I jeszcze takie charakterystyczne słowa 70-paroletniego Michała Anioła, który jeszcze po koniec życia mawiał, że ciągle się uczę. To było bardzo takie symptomatyczne i bardzo mi się to spodobało. Ojciec opowiadał mi, był entuzjastą wręcz renesansu. Uwielbiał Donatella, rodzinę Sangallo, Bramante. Pokazywał mi świetne dzieła Tempietto Bramantego, która jest takim wzorcem dokładnej, precyzyjnej architektury, ładu. To mi się nawet podobało. To było ciekawsze niż tam bajki z mchu i paproci, czy tam Piaskowy Dziadek.
A jeszcze jakieś książki może, które w jakiś sposób oddziałały, były inspiracją dużą
dla pana? Ojciec lubił właśnie Hemingwaya też. Josepha Conrada. Pamiętam właśnie Josepha Conrada. Taki cytat, który powtarzam za ojcem, że literatura jest po to, żeby wymierzać sprawiedliwość widzialnemu światu. Nie pamiętam, z jakiego to było dzieła, z jakiegoś opowiadania. A Jack London też. A Jack London był taki też bardzo krewki, młodzieńczy. Lubił też kino włoskie. Ja też do tej pory lubię włoski neorealizm. Też rozmawialiśmy o tym. On akurat lubił De Santisa, Felliniego. Ja też oczywiście potem. Rosselliniego. De Sique. Razem oglądaliśmy Złodziei rowerów. Dzieci ulicy. Znakomite filmy.
Tak, prawda. Zajrzałam sobie do swojego notatnika, bo zanotowałam sobie cytat, jeden z poważniejszych z tej książki, ponieważ tak jak powiedziałam, można mieć różne nastroje, można się śmiać, można fajnie przyjmować taką swego rodzaju ironię, sarkazm, ale bywało też momentami poważnie w tej książce i mnie bardzo się ten cytat spodobał. Pozwolę sobie odczytać. Perspektywy są szersze, przestrzeń poznawcza ogromna. Szkoda, że w zastraszającym tempie maleje. Z całej olbrzymiej przestrzeni odrywają się niczym bryły lodu z lodowca, całe strefy poznawcze znikają bezpowrotnie pod powierzchnią przebytych zdarzeń. To jest takie filozoficzne, no nie da się ukryć, ale bardzo mi się to spodobało i no cóż, myślę, że warto się nad tym zastanowić. Znaczy to jest z pewnego rozdziału, który kończy pan, nie mogę niestety całego słowa na antenie, ale dawno nie byłem tak poważny.
Bywa, że ja bywam poważny też, chociaż powaga jest zawsze jakąś mistyfikacją, ale nauczony doświadczeniem w wywiadach staram się być poważnym, żeby potem to wyemitowano. Te wszystkie listy oczywiście wymyśliłem, a te listy nie mają ani krzty takiej realizmu, bo takowych listów do siebie nie pisaliśmy. Zresztą to by było dość zabawne pisać listy, siedząc po drugiej stronie biurka. Ale że rzeczywistość czy człowieka można opisać przy postaci fikcji, przy postaci absurdu, groteski, no czegokolwiek, używając różnych form. Najtrudniej przy pomocy ciszy chyba, ale podejrzewam, że i to się da. Mi się podobały koncepcje właśnie, no filozoficzne, estetyczne, taty, które z biegiem czasu się zrewidowały in plus, bo gdy przeszedłem ten okres młodzieńczego buntu i tych wszystkich różnych przygód życiowych, okazały się bardzo trafne. Zwiększyła się ich doza obiektywizmu. Pamiętam, jak tata powtarzał, że podstawą każdego ładu społecznego jest ład estetyczny. Pokazywał mi, zobacz, Rzymianie wypracowali jaką świetną architekturę. Grecy, odrodzenie, oświecenie, wszystkie epoki, wszystkie mocarstwa miały swoją architekturę, a my nie mamy nic. No. Polska architektura to jest architektura, którą zostawili nam zaborcy. No. Jeszcze nie potrafiliśmy tego uszanować. Także jeżeli chcesz poznać, czy pewien ład społeczny panuje, to zobacz, jaka jest estetyka w tym kraju. Skoro tej estetyki nie ma, to i nie ma ładu.